mężczyzna, czytałem o nim, nie domyślajcie, że to jest ktoś wśród nas. Pewien mężczyzna miał poważny problem w małżeństwie i on szukał pomocy i był sfrustrowany i w końcu poszedł do starszego, doświadczonego mężczyzny i na wstępie powiedział coś takiego. Powiedział takie zdanie, które napisałem na pierwszym slajdzie. Powiedziałem Bogu, że chcę, by uczynił ze mnie mężczyznę, jakiego pragnie. I zrobię wszystko, co powie, by uratować moje małżeństwo. Słysząc to, ten mentor od razu chciał mu pomóc w tej sprawie. I pomyślałem sobie, że jak czytałem to zdanie, napisałem sobie na marginesie tej książki, tego zeszytu, kluczowa decyzja, tak na początku, może nie na początku, ale kluczowa decyzja, pomyślałem sobie, dlaczego czekać, aż się ma poważny problem, na przykład w małżeństwie, albo w jakiejś innej dziedzinie. Czy nie lepiej podjąć taką decyzję, zanim mam problemy? Powiedzieć, Panie Boże, zrobię wszystko, co powiesz. Teraz, gdy żyję z Tobą, że chcę iść za Tobą, to by było bardzo odważne zobowiązanie i łatwo je powiedzieć, trudniej zrealizować. I też to takie powiedzenie, Panie Boże, zrobię wszystko, co powiesz, to wymaga takiego zaufania, to jest po pierwsze do Boga. No po drugie, wymaga takiej stałości, wytrwałości w czasie, bo Bóg może powiedzieć mi teraz, za jakiś czas i stale muszę słyszeć to, co On mówi i czynić to, co On mówi. Więc to jest, ale czy dokładnie tego nie oczekuje Jezus od nas? Żebyśmy mu powiedzieli i robili to, zrobię wszystko, cokolwiek mi powiesz. A jednak mamy różne reakcje na Słowo Boże, ludzie mają różne reakcje, my też, na Słowo Boga. I dzisiaj chciałbym się przyjrzeć z wami jednej przypowieści, w której Jezus pokazuje różne reakcje ludzi właśnie na słyszane Słowo Boże. To jest przypowieść o siewcy. I przypowieść o siewcy jest jedną, jak się okazuje, z 39 różnych przypowieści. Niektóre są dłuższe, niektóre są krótsze. Co to jest przypowieść? Przypowieść to jest krótkie opowiadanie, krótka historia, najczęściej z życia codziennego ludzi w czasach Jezusa. Dla nas mogą być nieczytelne tak bardzo, ale dla nich były jasne. Łatwe do zapamiętania. I Jezus opowiedział to, żeby przedstawić głębokie, nowe prawdy duchowe, prawdy o Królestwie. I przeczytam pierwszą część, właściwie przypowieść, a dopiero później wyjaśnienie. Z Marka, ta przypowieść jest w trzech Ewangeliach synoptycznych, przeczytam ją z Ewangelii Marka. Tutaj przypowieść jest nazwana słowem podobieństwo. I znowu począł nauczać nad morzem. I zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak, że musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu. A cały lud był na lądzie nad brzegiem morza i nauczał ich wielu rzeczy w przypowieściach. I tak mówił do nim w kazaniu swoim, czy w podobieństwach tutaj. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać, a gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło, Wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. O, mogę prosić o cofnięcie od 8. Dzięki. A inne padło na ziemię dobrą. Wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niech słucha. A gdy był na osobności, pytali go. Ci, którzy z nim byli, razem z 12 o te podobieństwa. I on odpowiedział im: powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaję w podobieństwach, aby patrząc widzieli, ale nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, ale nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Więc na początku swojej działalności Jezus na tym pierwszym etapie nie używa w ogóle tego gatunku literackiego, jakim jest przypowieść. A w pewnym momencie zaczyna mówić właściwie tylko w przypowieściach. I to jest duże zaskoczenie dla uczniów i oni pytają na przykład w Ewangelii Mateusza 13:10, w tym miejscu, gdzie jest też przypowieść o siewcy, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? Są zaskoczeni tym. I Jezus wyjaśnia, że są dwa powody. I mówi, żeby objawić prawdę, te duchowe prawdy tym, którzy chcą słyszeć, nie tylko chcą słyszeć, ale chcą rozumieć i stosować, którzy mają otwarte serce, ale i chcą pójść za tą prawdą, ale ukryć prawdę przed tymi, którzy już zdecydowali, co o nim myślą, którzy nie rozpoznali z nim Mesjasza, którzy tylko słuchają go po to, żeby go oskarżyć, że mają złe zamiary. I no, tutaj jest w 12 wersecie fragment proroctwa Izajasza. W paralelnym miejscu jest całe to proroctwo w Ewangelii Mateusza, które mówi o zatwardziałości ludzkiego serca, o takiej, no właśnie, o takim zamknięciu, zamkniętym sercu, zatwardziałym, które nie chce tak naprawdę słuchać, nie chce zrozumieć, nie chce pójść za tym. I Jezus mówi do nich tą przypowieść, a oni i tak będą nie rozumieli tego i będzie to dla nich nonsensowne. No ale jednak dla tych, którzy są prawdziwie słuchać, widzimy w 10 wersecie, że pytają go i Jezus im wyjaśnia. I w 34 wersecie, nie mam tutaj, w tym samym rozdziale Ewangelii Marka czytamy takie słowa: na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko. Czyli cokolwiek by nie rozumieli, to Jezus wykładał im, tym, którzy chcieli słuchać prawdy, którzy mieli uszy otwarte i którzy chcieli to stosować. I posłuchajmy, jak Jezus sam wykłada, czy wyjaśnia tą przypowieść, którą powiedział uczniom, ale nie tylko tym 12, tym, którzy z nim byli. I rzekł im: nie rozumiecie tego podobieństwa, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo. Tym zaś na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasiani na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A inni, zasiani między ciernie, są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. Ledwie tam czytacie na dole. I jakie jest znaczenie tej przypowieści, którą Jezus wyjaśnia? Kto jest siewcą? Siewcą jest Bóg. Wynika to z innej Ewangelii, gdzie jest wprost powiedziane, ale myślę, że siewcą dzisiaj jest każdy, kto w Jego imieniu sieje Słowo Boże. Ziarno jest Ewangelia o zbawieniu, którym głosi Jezus, ale Łukasz nazywa je ziarnem Słowo Boże, czyli szerzej ziarnem jest Słowo Boże. Cztery rodzaje gleby. To jest droga, grunt skalisty, gleba z cierniami, można powiedzieć, i gleba żyzna. Co to jest? To są cztery reakcje ludzi, cztery różne reakcje ludzi na Słowo Boże. A owoc albo plon w innych tłumaczeniach czy w innych miejscach Ewangelii? Co jest tym plonem? Co jest owocem, plonem dojrzewania Słowa Bożego w twoim życiu, w moim życiu, w życiu chrześcijanina? No przede wszystkim jest nim charakter. Jest to owoc Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Co jeszcze? Jest to postawa wobec niewierzących. To, gdy świadczymy o Jezusie, to jest owocem. I postawa wobec wierzącym, gdy budujemy innych wierzących, gdy zachęcamy innych wierzących. Owocem z pewnością, dzięki łasce Bożej i temu świadczeniu, są ludzie, którzy się nawracają. Owocem jest każda motywacja, której nikt nie widzi. Każde słowo, którego może wielu ludzi słyszy, każda postawa, każdy czyn, który podoba się Bogu. I owocem jest każdy obszar życia wtedy, gdy w tym obszarze słuchamy Słowa Bożego i idziemy za tym. I jesteśmy przemieniani przez to słowo. Więc to można powiedzieć, że jest owocem. I przyjrzyjmy się trochę tym różnym glebom i różnym reakcją na Słowo Boże ludzi. Umieściłem to w ten sposób, że będą cztery zdjęcia. U góry jest fragment z przypowieści z tego życia agralnego w czasach Jezusa. Na dole, mam nadzieję, że jest tam widoczne, może tylko przesunę jeszcze to krzesło. Bo to będzie na dole, to jest wyjaśnienie Jezusa. Więc widzicie jedno i drugie obok siebie, na przykład tu wersety 4 i 15. Pierwsza gleba to jest droga, twarda, odbija się od niej ziarno. Co widzimy w tym obrazie? Zaraz ptaki zjadają ziarno, nawet nie skiełkuje nic. Jezus mówi tu o ludziach, którzy usłyszą, ale zaraz przychodzi szatan i zabiera to słowo, które jest zasiane. Twarde serce, odbijające Słowo Boże. To jest mowa o ludziach niewierzących. Za czasów Jezusa to byli ci, którzy potępiali Go, którzy oskarżali Go, że On uzdrawia w szabat, że On podważa tradycje. Dzisiaj to będą ludzie, którzy już zdecydowali albo nie uznają, kim jest Jezus. Którzy albo żyją według własnych tradycji religijnych, albo żyją według swojego własnego sposobu życia. Więc to jest pierwsza gleba i pierwsza reakcja, droga. Drugie to grunt skalisty. No to jest ciekawy obraz. To jest obraz, może tam między tymi skałami, można by powiedzieć, jest cienka warstwa gleby, ale pod spodem jest lita skała. I w tym obrazie ziarno pada, łatwo wypuszcza korzenie, ale nie może przebić się głębiej, nie może zapuścić głębiej do wody. I gdy pojawia się słońce, usycha, bo ten korzeń jest mały. Nawet może nie pojawić się za bardzo ponad ziemią. To, co Jezus tu mówi, to są ludzie, którzy usłyszą słowo, przyjmują je z radością, ale są niestali, gdy przychodzi słońce, gdy przychodzi ucisk, prześladowanie, jakieś cierpienie z powodu słowa, zrażają się. To ludzie niestałego serca, którzy wierzą powierzchownie, emocjonalnie, entuzjastycznie nawet bym powiedział, ale nie biorą pod uwagę kosztów pójścia za Jezusem. Nie biorą pod uwagę kosztów pójścia za Słowem Bożym, wprowadzania Słowa. Gdy pojawi się nacisk, ucisk, właśnie cierpienie, prześladowanie z powodu tego, z powodu Ewangelii, z powodu Słowa, z powodu Jezusa, odwracają się od Boga. I ledwie to słowo, które padło, które ledwie się ukorzeniło, po prostu usycha w nich. Nie rośnie nawet ta roślina i nie ma oczywiście plonu czy owocu. To jest ta druga gleba, grunt skalisty. Trzecia gleba tutaj jest z cierniami. Być może na początku, jak ziarno pada, nie widać cierni. Być może troszkę już one kiełkują, ale ziarno pada między nie. Ale potem obraz jest taki, że cierń rośnie, czy chwast rośnie, bym powiedział, ciernisty chwast i to ziarno zaczyna kiełkować i wzrastać. Ta gleba jest całkiem dobra, tam nie ma, że jest płytko, czy że jest twarda. Ale w tym obrazie, w tej przypowieści, jedno i drugie wyrasta, ale cierń zagłusza wzrost rośliny i nie wydaje plonu. Kto choć trochę miał wspólnego coś z uprawą zbóż czy warzyw nawet, a może z biologii po prostu, jak uważał, to wie, że każda roślina zielona potrzebuje do prawidłowego wzrostu co najmniej dwóch rzeczy. Potrzebuje słońca i potrzebuje wody. Oprócz tego, że potrzebuje przestrzeni, tej gleby, żeby się zakorzenić. I każdy też pamięta może z ogródka czy na polu, że chwasty mają coś takiego, że chociaż wyrastają razem albo nawet późno, że szybko rosną i łatwo im zagłusić tą szlachetną roślinę. Tak to działa, że chwasty mają w sobie ten potencjał zagłuszania. Trzeba chronić, trzeba pielęgnować. I wtedy, gdy chwasty zagłuszają, to roślina jest wątła, rachityczna, na pewno nie wyda plonu. O jakie tutaj, jakie Jezus daje wyjaśnienie, o jakich ludzi, jaką reakcję chodzi, usłyszą słowo i są trzy rzeczy, które są tam wymienione w wersecie 19. Te trzy rzeczy, jak te ciernie zagłuszają, słowo także nie wydaje owocu. Można nazwać to serce, nie tak jak przy drodze to było twarde serce, gdzie się odbija to słowo. Nie tak jak przy gruncie skalistym to było niestałe serce. Tutaj to jest owładnięte serce. To ci, którzy wierzą, mówią, że wierzą, ale wzrost tego słowa w nich z tych trzech powodów jest zagłuszony, zahamowany. Nie dojrzewa, nie dojrzewają, nie wydają owocu. No i czwarta gleba, ta właściwa, nazwana tutaj glebą dobrą, w innym miejscu żyzną. Ziarno pada, ziarno kiełkuje, wzrasta, dojrzewa, mija jakiś czas, wiadomo, i wydaje owoc. W czasach Jezusa, jak czytałem, 10-krotny plon to był bardzo wysoki plon. Jedno ziarno, 10 ziaren. A tutaj 30, 60 albo 100. Słuchacze musieli być zaskoczeni, że Jezus mówi o takim obfitym plonie, niewiarygodnie obfitym plonie. Ale co to oznacza, ta gleba? To oznacza ludzi, którzy słyszą Słowo Boże, przyjmują je, to znaczy stosują, rozumieją oczywiście, stosują je, przyjmują i wydają ten owoc. W tym ja nazwałem to szlachetnym sercem ze względu na Tesaloniczan, że ci byli szlachetnego serca i codziennie rozważali, czy istotnie tak jest, to co im głosił tam apostoł Paweł w Tesalonice. Więc szlachetne serce przyjmuje, słyszy, przyjmuje, i czyli zachowuje i wydaje plon. Te trzy słowa, jak czytałem w oryginale greckim, są użyte w takiej formie wskazującej na ciągłość. To znaczy, że ci ludzie są wytrwali w tym słuchaniu i w tym przyjmowaniu i w wydawaniu plonu. To nie jest taki zryw emocjonalny. Warto tu podkreślić jeszcze jedną, może jeszcze takie rzeczy, że Tylko tu jest mowa o plonie. Przy poprzednich trzech glebach, trzech reakcjach nie ma żadnego plonu. Są trzy wielkości plonu. To oznacza, że każdy chrześcijanin, który ma taką postawę, przynosi plon, ale nie każdy przynosi taki sam. Więc tutaj zakończę, gdy chodzi o przypowieść. I chciałbym właściwie się skupić w następnej części na tylko tym trzecim rodzaju gleby. W 19 wersecie, w tym jednym zdaniu, trzy rzeczy, trzy powody. Troski, powiedziałbym, obecnego czasu, o których mówił Dimitr też, ułuda bogactwa i pożądanie różnych rzeczy zagłuszają, hamują wzrost Słowa Bożego w życiu, nie tak, że nie wydaje owocu. Więc pierwsze to jest troski. Dobrą rzeczą jest się troszczyć. Dobrą rzeczą jest zatroszczyć się o właściwe rzeczy, o ważne rzeczy w życiu, zadbać o różne sprawy. Tu chodzi o zbytnią troskę, o zamartwianie się właśnie. Łatwo to rozpoznać w naszym życiu. Też widać to było na przykładzie Anny. Właściwie jak mamy takie zmartwienie, to ciągle albo bardzo często o tym myślimy i skupiamy się na tym. Ona może nami zawładnąć. Może odbierać spokój i radość i wdzięczność. Może sprawić, że nie dostrzegamy wielu rzeczy w codzienności, dobrych rzeczy, które Bóg daje. Ponieważ tej rzeczy nie mamy, to nas martwi. Albo z tą rzeczą się rzeczywiście zmagamy. To może właśnie zabierać nam, może nas męczyć nawet, może zabierać nam sen. Jakie to mogą być troski, zmartwienia? Ty mi też wymienił, tam wymieniłeś chyba sprawy finansowe. Najpierw 22%, 12% chyba wojna, czy obawa o wojnę i jeszcze zdrowie, między tym gdzieś. No właśnie, to może być troska o własne zdrowie, ale o zdrowie dzieci, to może być troska o dzieci w ogóle, o to, czy one będą miały to idealne, wszechstronne wykształcenie, tak jakby wszystko ode mnie zależało, albo o to, żeby dzieci w przyszłości wybrały, poszły za Bogiem, mogę się o to martwić. Oczywiście, że finanse, on najpierw możliwość, że czy mogę kupić ten dom, czy dostanę kredyt, czy to mieszkanie, a potem będę się martwił, czy spłacę, czy będę miał na spłatę. Też może to być, ale może to być też lęk, czy taka troska, bo jestem samotny, a bardzo, bardzo pragnę mieć współmałżonka. I to jest bardzo realna troska. Albo jak wypadnę w jakimś środowisku, albo w szkole jak jestem, czy na studiach, czy mam przyjaciół wokół siebie, czy taki obawa, że będę sam. Troska o wygląd, o urodę. Jak dotykają nas jakieś problemy, to troska jest o te problemy. Martwimy się o to, jak w małżeństwie, jak w rodzinie, właśnie jak w finansach. Przykładem tego była troska Anny. Dimitr o tym czytał dzisiaj na wstępie. Przez długie lata, zastanawiałem się, jak też to czytałem i słuchałem jeszcze raz, dlaczego przez takie długie lata, że co roku szli do Shilo. Przez długie lata ona, to jej przesłaniało wszystko. Czytamy, że smuciła się, płakała, nie jadła. Nawet Elkana, jej mąż, który był dobrym mężem, dawał jej co najmniej podwójną porcję jedzenia, to mówi, nie cieszysz się mną? Nawet jakbyś miała 10 synów, przecież ja jestem twoim mężem. Czy nie bardziej powinnaś się cieszyć? Ona nie. To przysłaniało jej wszystko. W końcu znalazła rozwiązanie. Więc mam pytanie, czy ty masz jakąś troskę teraz, jakieś zmartwienie obecnie? Jak sobie z tym radzisz? Czy pozwalasz, aby zamartwienie, ta troska rozrosła się tak jak ten cierń, aby cię przygnębiać tak bardzo, że nie masz już przestrzeni, miejsca, sił, żeby słuchać Słowo Boże i żeby to Słowo Boże rosło w Tobie, dojrzewało i wydawało plon. A może tak jak Anna, przychodzisz do Boga i wylewasz swoje serce, oddajesz tą troskę w Jego ręce i Bogu oddajesz rozwiązanie. Tak albo tak. Drugą rzeczą jest ułuda bogactwa. Bogactwo, pieniądze, bycie zamożnym. Jak patrzycie na te sprawy? Te rzeczy są neutralne. Jedni będą zamożni, inni nie będą tak zamożni. My, myślę, jesteśmy w sumie wszyscy, bym powiedział, w porównaniu, nie wiem, w świecie dość zamożni. Ale nie ma nic złego w byciu bogatym, nie ma nic złego w samym bogactwie, to są neutralne rzeczy. Co jest więc złego? Dlaczego jest tu wymienione to? Złe, według Słowa Bożego, jest miłość do pieniędzy. Bogacenie się, gdy przede wszystkim to jest motorem, że chce się bogacić, chce mieć więcej. Jest coś w naszej naturze, co rezonuje z tym, co niesie za sobą bogactwo, że wywołuje silną pokusę, dążenie właśnie do bogacenia się. Coś, co może sprawić, że bogactwo, dążenie do niego stanie się jak bożek, albo bogactwo wejdzie w miejsce bożka. A Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie możecie służyć dwom panom jednocześnie. Jeżeli to jest twoje dążenie, no to wtedy to przysłania, to służysz temu. Jeśli szatan próbował skusić Jezusa na pustyni, pokazując mu bogactwa świata, nęcąc go tym, to ty, czy tym bardziej nas nie będzie kusił w taki sposób, żeby nas usidlić, omawić, zająć tym? Dlatego apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, aby mieć umiar, aby jeśli to możliwe, poprzestawać na małym, na zaspokojeniu potrzeb, żeby nie wikłać się. I dosyć mocno ostrzega. Pokażę wam ten fragment. Nie mam czasu, żeby tak przyglądać się mu bardziej, ale co najmniej przeczytamy. Jeśli zatem mam wyżywienie, mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w różne pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. A korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Więc jest ta zachęta w tym pierwszym wersecie do poprzestawania, bym powiedział, na małym, na tym, co jest naszą potrzebą. Każdy z nas ma inne te potrzeby. Tu Pismo Święte nie mówi. I bardzo silna przestroga, jakbyśmy się tam wczytali, to, co się wiąże z tym, że ci, którzy chcą być bogaci, w jakie to problemy wpadają, czy ta miłość pieniędzy, do czego prowadzi nawet ludzi wierzących, to jest silna, mocna przestroga dla tych, którzy dążą do bogactwa, przede wszystkim do bogactwa. Więc na czym polega to złudzenie bogactwa, czy oszustwo, moglibyśmy powiedzieć? Chodzi o to, że bogactwo nigdy, chociaż może się tak wydawać, nie da ci spełnienia. Nigdy cię nie zaspokoi, chociaż może się tak wydawać. Dlatego to jest ułuda. Czy już na podstawie Słowa Bożego, a może już jak masz trochę lat ze swojego doświadczenia, gdy już miałeś różne rzeczy, dostałeś je, zdobyłeś, czy już nauczyłeś się, że na tym świecie naprawdę nic nie daje spełnienia? Nie ma nic w tym świecie, co jest stworzone, co by mogło dawać nam trwałe spełnienie. Żadne bogactwo, żadna rzecz. Ale wszelkie dobre rzeczy, są przeznaczone, żebyśmy się mogli cieszyć nimi, żebyśmy mogli się zachwycać nimi, żebyśmy mogli je używać. Ale nigdy, aby dać nam spełnienie. Na tym polega to złudzenie. Dlatego Dawid pisze w Psalmie 61 takie słowa: do bogactw choćby rosły. Do bogactw choćby rosły. Ja na przykład jestem taką osobą, że mam więcej niż miałem 10-20 lat temu. Do bogactw choćby rosły, serc nie przywiązujcie. Jest tylko jedna osoba godna do tego, aby przywiązać swoje serce do niej. Żadna rzecz, żadna inne stworzone, że jest tylko jedna osoba, jest nią Jezus, aby przywiązać swoje serce. I tylko jedna osoba, która może dać nam trwałe spełnienie w relacji z Jezusem, w bliskiej relacji z Jezusem. Więc jeśli wierzysz, że bogactwo może dać szczęście, trwałe spełnienie, bezpieczeństwo, prestiż, uznanie, może udowodni coś, że jesteś więcej wart, jeśli w to wierzysz, to jakby ulegasz złudzeniu bogactwu. I będą tego opłakane skutki. Co może być skutkiem takiego złudzenia? Że zapracowujesz się na przykład. Praca, zapracowywanie stanie się najważniejsze. Dlaczego? Będzie cię to pochłaniał mentalnie, umysłowo, czasowo. Wysysać będzie z ciebie energię, żeby zdobyć więcej i więcej. Ale zapracowując się, zaniedbasz inne rzeczy w swoim życiu. Relacje z Bogiem. Na pierwszym miejscu cierpi relacja z Bogiem. Potem relacja ze współmałżonkiem, z dziećmi, służenie Bogu, często nawet zdrowie. Innym skutkiem zwiedzenia bogactwem może być zabezpieczenie. Zabezpieczanie się, bym powiedział, czyli takie dążenie, że muszę się zabezpieczyć jak najwięcej finansowo, że będę miał poczucie bezpieczeństwa, gdy będzie gruby portfel odłożony. Wtedy poczuję się bezpiecznie. Nic bardziej mylnego. Albo innym skutkiem może być zazdrość. Patrzę, obserwuję, ten ma to i po prostu zazdroszczę. To może być taka postawa o rzeczy, które mają inni. Albo chciwość powiązana z tym, że na przykład nie jestem hojną osobą, brak hojności w moim życiu. Dlatego, że jak mam jakieś aktywa wolne, to ja chcę to pomnażać, bo chcę mieć więcej, a nie inwestować w Boże Królestwo. I wreszcie nieuczciwość, że żeby mieć więcej, żeby mieć nieco większy zysk finansowy, to jestem gotowy być nieuczciwy, mieć jakąś machlojkę w sprawach finansowych. Więc czy w jakim stopniu ulegasz oszustwu bogactwa? Jeśli tak, to co powinieneś zrobić? Jeśli na to pozwolisz, to taka chęć bogacenia się może owładnąć twoje serce i umysł jak ten cierń. Zabrać światło, zabrać wodę, zabrać przestrzeń, aby Słowo Boże, które słyszysz, nie mogło rozwijać się w tobie, nie mogło dojrzewać, byś nie mógł dojrzewać i wydawać owoc. Skutkiem będzie brak owocu. I ostatnia rzecz to jest pożądanie innych rzeczy. Pożądanie to jest silne, nieopanowane pragnienie czegoś, silne pragnienie czegoś. Nie panujemy często nad tym. Najczęściej chodzi w tym pożądaniu o własną przyjemność. Czytamy w Księdze Wyjścia, czego nie mamy pożądać. Nie pożądaj domu bliźniego swego. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, którą należy do bliźniego twego. Możemy pożądać bardzo różnych rzeczy. Może to być pożądanie seksualne. Ale może być to pożądanie jakichś rzeczy, na przykład samochodu, domu, ubrań, właśnie uznania, władzy, popularności, sławy. Takim najbardziej znanym przykładem pożądania jest to, co zrobił król Dawid. Zobaczył kąpiącą się kobietę, pożądał jej i zrobił to. Cudzołożył i zgrzeszył. I co mu to dało? Właśnie są skutki pożądania. Gdy to pożądanie jest, to nie myślimy tak często o skutkach. Nie zważamy na to. Podejmujemy te niezdrowe działania i potem nie panujemy nad skutkami. On kompletnie nie panował nad tym, jakie będą skutki tego jednego grzechu. I tutaj jest fragment z Jakuba, który z początku listu Jakuba, który mówi: ciekawą rzecz, dla mnie ona koresponduje z tym rodzeniem owocu, z tym, że coś rośnie, dojrzewa, lecz każdy bywa kuszony przez pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Czyli jest jakiś proces, gdy ta pożądliwość rośnie i możemy to zatrzymać. One pojawiają się pokusy, nęcą nas, możemy... Ale gdy pocznie, rodzi. Coś zaczyna, rodzi grzech. Dawid zgrzeszył. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie bądźcie umiłowani bracia. Więc jaki plon tu jest wydany? Śmierć. Jaki owoc? Śmierć. Jako dojrzewające pożądanie. I właśnie tak Dawid się czuł. Jak pamiętacie, on mówił: moja dusza jest znękana, ciało moje jest skruszone. On wcale nie był szczęśliwy. Jego stan można nazwać taką duchową śmiercią w tym momencie. W duszy zamierał. Więc czy teraz czegoś pożądasz? Czy walczysz z jakimś pożądaniem? Czy coś cię zniewala, nie panujesz nad tym? Chcesz, ale nie panujesz. To na pewno hamuje twój rozwój, twoje dojrzewanie i przynoszenie owocu. Jeśli tak, to co powinieneś zrobić? Kończąc, czy pamiętacie na wstępie to zdanie tego mężczyzny, który przyszedł do innego mężczyzny i na wstępie powiedział takie zdanie, jak ono brzmiało. Ja je troszkę dopasowałem tak, żeby do nas wszystkich pasowało. Powiedziałem Bogu, że chcę, by uczynił ze mnie osobę, jaką pragnie. I zrobiłem wszystko, co powie, abym takim się stawał. Powiedziałem Bogu, że chcę, aby uczynił ze mnie osobę, jaką pragnie, i zrobię wszystko, co powie, abym takim się stawał. Bóg sieje ziarno. My słyszymy ziarno Słowa Bożego. Jaką glebą chcesz być? Jaki plon chcesz przynieść? Jaki owoc chcesz przynieść dla Boga? Jak chcesz reagować na ziarno Słowa Bożego? Czy jesteś gotowy powiedzieć: Panie Boże, zrobię wszystko, co powiesz? To zamknę modlitwą.